Dzień dobry, Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. A dziś przed nami sukces Igi Świątek. O sportowych i rodzinnych sprawach porozmawiamy z jej wujkiem Januszem Świątkiem. Wygrany finał turnieju French Open przeanalizujemy z Dawidem Celtem, to kapitan reprezentacji tenisistek w Pucharze Federacji. Na koniec krótka rozmowa z Bartoszem Zmarzlikiem, który jako pierwszy w historii Polak obronił tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Zapraszam. Na początek jednak Dawid Celt, który na gorąco zgodził się przeanalizować sobotni finał Igi Świątek, w którym Polka pokonała Sofię Kenin.
Co pan czuje, jak Iga wygrała, jest pierwszą mistrzynią French Open, pierwsza Polka, która wygrała w grze pojedynczej turniej Wielkiego Szlema. Co pan czuje?
No ogromna radość tutaj, innych emocji nie może być. Naprawdę serce się raduje, jak się patrzy na to, jak Iga grała w Paryżu, jak sobie ze wszystkim poradziła. Naprawdę niesamowita eksplozja w jej formy w ciągu tych dwóch ostatnich tygodni, bo wiemy, że to jest dziewczyna utalentowana, z ogromnym potencjałem, wiedzieliśmy o tym doskonale, no ale mówmy się, nikt nie spodziewał się czegoś takiego, że to już i w takim stylu nastąpi właśnie ta eksplozja formy. Więc naprawdę już mi momentami brakuje epitetów, żeby określić to, w jaki sposób Iga grała, ale naprawdę przede wszystkim ogromna radość.
Według pana, jakimi elementami Iga wygrała, jakimi elementami zarówno mentalnymi, jak i tenisowymi Iga przewyższyła dzisiaj Sofię Kenin?
Ja myślę, że ona w każdym elemencie tenisowego rzemiosła była lepsza od swojej przeciwniczki. No, sprawdziło się to, o czym mówiłem przed meczem, że tak naprawdę wszystko jest w rękach Igi. Jeżeli ona utrzyma emocje na wodzy, jeżeli będzie w stanie utrzymać ten poziom tenisa, który pokazywała nam przez cały turniej, tak naprawdę nie widziałem tutaj elementu, który może Amerykanka może zaszkodzić naszej tenisistce. No widać było, że jest twarda, widać było, że jest charakterna, ale tak naprawdę brakowało jej ognia. Był moment taki stykowy w pierwszym secie. Gdyby tego gema na po 4 wzięła Kenin, mogłoby to jeszcze pójść w różnym kierunku, mogłyby emocje zacząć odgrywać ważniejszą rolę, ale tam było doskonale widać, że właśnie tego ognia, tej prędkości w grze Rosjance brakowało. Miała kilka łatwych punktów, które powinna wygrać, przestrzeliła z forehandu. Iga błyskawicznie wykorzystała te błędy, zbudowała przewagę, wygrała pierwszego seta, a w drugim już tak naprawdę wszystko pod jej dyktando. Wszystko było pod pełną kontrolą.
To Dawid Celt, kapitan reprezentacji tenisistek w Pucharze Federacji. A teraz zapraszam na rozmowę z wujkiem Igi. Janusz Świątek opowiedział nam o emocjach w trakcie finału oraz o sportowej rodzinie naszej tenisistki.
Co pan poczuł po tym ostatnim punkcie, które zdobyła Iga, kiedy dotarło do pana, że jest mistrzynią wielkoszlamowego French Open?
Radość i wielka ekscytacja. Tak momentami niby jest ta świadomość, ale jeszcze to można powiedzieć tak trochę i dociera, i nie dociera. Moje oczy widziały ceremonię i te ostatnie piłki, jak ona wygrywa, ale tak naprawdę to momentami jeszcze mam wrażenie, że jakby nie dociera. I to powiedzmy szczerze, że ja jako kibic, wujek, rodzina, co ewentualnie ludzie tam na miejscu musieli czuć, mój brat, siostra Igi, mogę sobie tylko wyobrażać, zazdroszczę im swoją drogą, że mogli tam być, ale w związku z sytuacją ogólnoświatową, to wyszło tak, jak wyszło, bo też chciałem tam polecieć, ale wielka ekscytacja, radość przede wszystkim.
Czy pan, który pamięta Igę z tych najmłodszych lat, jak pan to właśnie odbiera, że teraz jest to gwiazda światowego tenisa?
Ja wiem, że to może banalnie zabrzmieć, ale ludzie, którzy mnie znają, poznali i z którymi miałem okazję rozmawiać o Idze, o jej tenisie. Zawsze mówiłem, że ona kiedyś będzie rakietą numer jeden, najlepszą na świecie. W tej chwili jest najlepsza na turnieju Rolanda Garrosa, pokonując bez straty seta takie znamienite przecież nazwiska jak Simona Halep. I też to podkreślam, bo przecież ona jest dla mnie w tej chwili rakietą numer jeden. Iga, mając raptem 19 lat, w takim pięknym stylu ją pokonuje, więc ogólnie rzecz biorąc, to jest coś niesamowitego, tak, jeszcze właśnie podwójna ekscytacja, że to jest najbliższa rodzina, moja bratanica, mojego rodzonego brata, córka, więc, że ja jestem związany siłą rzeczy przez więzy krwi, przez braterstwo z nimi od zawsze i zawsze jakby w tym uczestniczyłem w mniejszym, większym stopniu, bo od tych najmłodszych lat jeździłem, podglądałem na treningi w różne miejsca, chociażby Warszawianka, czy też na jakieś zwykłe place tam nad stadionem. Nie wiem, dawno nie byłem takim zapomnianym tym stadionem, takim lekkoatletyczno chyba piłkarskim pod stadionem, pod basenami Warszawianki. Mhm. Tam często były jakieś takie, że tak powiem, prywatne odbijanie. Brat rozstawiał siatkę i tam było granie. Oczywiście Agata odbijała, Iga jakby biegała, piłeczki zbierała. Była tak, taką dziewczynką do podawania piłek na początku, siłą rzeczy. Później to się zaczęło zmieniać. Nawet takie banalne rzeczy, jak przypominam sobie jakieś wyjazdy moje do Radomia, na jakieś mało znaczące na dzień dzisiejszy wydawałoby się jakieś turnieje, jak ona była jakimś tam skrzatem. Już było to tak dawno temu, że nawet nie pamiętam, ile miała lat, ale była bardzo mała. Jedna i druga, jak dzieci same sobie sędziują, jakie są wtedy emocje, jak rodzice reagują. A teraz na tym etapie nieraz sobie przypominam, jak siedziałem po pracy, tłumaczyłem różnego rodzaju maile dla brata, żeby wspomóc w tej, że tak powiem, no niełatwej pracy, żeby przetłumaczyć jakieś listy do sponsorów. Ciągle gdzieś się przy tym, jakby nie patrzeć, obracałem. A później, jak dziewczyny podrosły i trochę bardziej zrobiły się samodzielne i zaczęły mówić, pisać po angielsku, no to już tych rzeczy jakby nie robiłem, ale no cały czas jestem wokół tego, bo to jest jakby no coś silniejszego. Może mogą się przysłowiowe skały walić, a ja mówię do żony i do innych, że no muszę obejrzeć mecz, jak Iga gra. Więc myślę, że to jest naturalne.
Iga pochodzi z rodziny sportowej. Pana brat, a ojciec Igi, przecież olimpijczyk z Seulu.
No tak. Tak, tego mu zawsze zazdrościłem, że akurat uprawiał taką dyscyplinę sportu i na takim poziomie, że udało mu się akurat pojechać na olimpiadę, bo myślę, że wyjazd na olimpiadę to jest no, takie uwieńczenie też jakby sukcesów sportowych, a jeszcze zdobyć medal. Na szczęście jemu, znaczy z przykrością, bo wszyscy pewnie mówią, jak się nie udaje, ale no Iga w związku z tym też ma takie aspiracje, no a to bierze się też przez to na przykład, że nasz ojciec, mój i Tomka, za młodych lat, jak to zawsze opowiadał, był pięściarzem. Jego brat, a nasz wujek, był kolarzem za czasów pana Królaka. No brat właśnie wioślarstwo, on jest ode mnie o 4 lata starszy, więc ja też trochę z brata brałem przykład, że on też poszedł do sportu, no ale ja poszedłem akurat trochę w innym kierunku, bo ja najpierw na chwilę koszykówka, później na przeszło rok poszedłem na lekką atletykę, skok wzwyż, to była warszawska gwardia. Tą koszykówkę, o której wspomniałem, to było na początku Polonia Warszawska. Później jak wróciłem po roku, bo że tak powiem nie odpuścili sobie na szczęście trener i koledzy, ściągnęli mnie z powrotem, to wtedy był duży transfer z Polonii do Skry Warszawskiej. No i tam przez dłuższe lata grałem. A w 90 roku przestałem grać, bo wyjechałem na parę lat za granicę i później już jakby fizycznie do sportu nie wróciłem. Zawsze jestem związany ze sportem, bo nawet teraz jestem jakby czynnym uprawiającym sport różny, ale przede wszystkim na przykład sport strzelecki. Związany jestem ze sportem strzeleckim. No i jakby w tym kierunku idę. Oczywiście tenisa nigdy nie odpuszczam. Zawsze lubiłem tenis i paradoksalnie pamiętam, jak byliśmy młodzi, to nawet próbowaliśmy odbijać w tenisa i mieliśmy to szczęście, że na przykład przed naszym blokiem jest duży ogródek jordanowski, który no wtedy nie był w takim rewelacyjnym stanie jak dziś, bo jest po rewitalizacji pięknie, tartany, cudawianki są. Wtedy nie. Mhm. Wtedy musieliśmy sobie rozstawiać ławki i grać przez te ławki. Nie pamiętam, jak te rakiety się nazywają. Gdzieś są pewnie zakopane w piwnicy. Takie drewniane, białe, to pamiętam. No i z bratem czy z kolegami odbijaliśmy. No ale później wiadomo, no takie, a nie inne czasy. Trochę inny sport, więc reasumując, mieliśmy przez lata jakby do czynienia ze sportem i śmiem twierdzić, no miało to duże znaczenie też w stosunku dla brata, że akurat brat chciał, żeby córki też uprawiały sport, który jestem pewien kreuje wiele pozytywnych cech u młodych ludzi. No i takie cechy chociażby jak sumienność, wytrwałość, pracowitość, umiejętność, że tak powiem, współzawodniczenia, rywalizacji. Mhm. No i Iga to wszystko, śmiem twierdzić, umie, a że jeszcze jest bardzo inteligentną dziewczyną, bardzo dobrze się uczy, bo przecież brała udział w olimpiadach matematycznych przez lata w podstawówce, później niestety za dużo czasu nie miała.
I jeszcze rozszerzona matematyka na maturze.
No właśnie to chciałem też powiedzieć, no i że mimo wszystko była bardzo, jest bardzo zapracowana, bo no, bardzo dużo wyjeżdża, wyjeżdżała w międzyczasie, a mimo wszystko potrafiła się uczyć. W związku z tym ta jej jakby podstawowa matematyka rozszerzona, angielski podstawowy na 100% rozszerzony, to jest coś niesamowitego, że ona była w stanie to wszystko jakby pociągnąć, ale to myślę, że z prostej przyczyny, bo we wszystko, w co się angażuje, to robi to na 101, a może i 110%. Chce być perfekcjonistką, chce robić to dobrze. Czasami się złości, jak każdy z nas, jak coś nie wychodzi, bo chce zrobić za dobrze, ale dziś na szczęście te emocje udało jej się jakby okiełznać i wytrzymała. A jednak nie ma takiego doświadczenia jak Kenin w tym przypadku.
To prawda. A jeszcze na koniec chciałem pana zapytać, bo właśnie to, o czym pan mówi, doprowadziło nas do tej sytuacji, że dzisiaj mógł pan obejrzeć to spotkanie. Iga wywalczyła wielkoszlemowy tytuł, ale kiedy wygrała te pierwsze trzy gemy, potem dogoniła ją Kenin, potem nastąpiły te takie długie wymiany, walka na przewagi i tak dalej, i tak dalej. Czy w tym momencie pan zwątpił na chwilę, że nie. Iga może wygrać?
Nie, to śmiem twierdzić, że Iga mocno zaatakowała i moim zdaniem to była o tyle dobra jakby strategia, żeby no sama atakować. Zresztą Iga zawsze lubiła atakować, nie jest zawodniczką, która się broni, tylko atakuje. I śmiem twierdzić, że Kenin rozpracowywała Igę w międzyczasie, a Iga w międzyczasie taki szachowy plan tenisowy w głowie sobie układała. No i to było widać, że właśnie te kolejne gemy, jak Kenin dogoniła Igę, tak właśnie działały, że na chwilę jakby Iga właśnie myśląc nad tą nową strategią, bo Kenin ją dogoniła, udało jej się wymyślić jednak tą strategię, która no, pierwszego seta dała Idze, nam. Więc byłem pewien, można powiedzieć, ja wiem, że to może arogancko zabrzmi, wierzyłem z nią zawsze i tym razem, tylko kwestia była no, czasu i walki. Zawsze można, jak to się mówi, poddać się, ale Iga walczy, zawsze walczyła, już nieraz były takie mecze, że mocno przegrywała do zera i potrafiła się podnieść i walczyć. Właśnie to jest coś niesamowitego, jaką pracę ona zrobiła z Darią Abramowicz. Między innymi śmiem twierdzić, a sama też na pewno nad tym pracuje i ze wszystkimi, z którymi rozmawia, bo no to jest właśnie to coś, co jednak to nie jest łatwe i ludziom zawsze na każdym etapie życia są potrzebne, nie tylko w sporcie. Umówmy się, że w życiu to też jest inaczej. Wiele akcji niekoniecznie tak dynamicznie i szybko muszą przebiegać jak w sporcie. Tu musisz podjąć decyzję w mgnieniu oka. Bo jak nie, to już jest w tym momencie przegrana piłka. Jej się to udaje i to jest coś niesamowitego. Kiedyś pamiętam, że głośno się zaczęło mówić o Adamie Małyszu, że on zaczął pracować z psychologiem. No tak myślę, że może od tamtych czasów zaczęło się mówić właśnie, że jakby głośniej o tych tematach. Jedni pracowali z tymi psychologami, inni nie, bo tak z życia prywatnego to umówmy się, że czasami łatwiej jest, można powiedzieć, z obcymi osobami porozmawiać, nie z rodziną. Mhm. I może to też ma znaczenie, a że taki psycholog może też z innego punktu widzenia spojrzeć na niektóre tematy, to jest to pomocne. I śmiem twierdzić, na pewno nie przeszkadza. To tak jak fizjoterapia jest potrzebna sportowcowi, żeby normalnie egzystować, bo umówmy się, że na innych obrotach się gra, a na innych trenuje. Nie zawsze da się zrobić trening na tyle procent, co się gra. Więc każdy mecz to jest taki, nawet na, że tak powiem, niższej rangi zawodach, to ma duże znaczenie, bo żaden mecz nie odda nam treningu.
To Janusz Świątek, wujek naszej gwiazdy. Iga wchodzi teraz w okres roztrenowania. Kolejna kampania rozpocznie się najpewniej w grudniu, kiedy ruszą przygotowania i kwarantanna przed Australian Open. W magazynie sportowym Czas na Żużel Bartosz Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego mistrza świata. To nie udało się wcześniej żadnemu Polakowi. Zapraszam na krótką rozmowę z naszym żużlowym mistrzem.
Jak to jest zdobywać broń? Zdobywać to raz, ale obronić tytuł mistrza świata. Tak po ludzku po prostu, jak to jest?
Bardzo ciężko. Bardzo ciężko na pewno. Tak jak wszyscy mówili, że zdobyć jest łatwiej niż obronić. I z biegiem czasu, mimo że mi się udało, to no... Zgodzę się z tym, zgodzę, że faktycznie ta oczekiwanie i ta presja i po takich występach przed ostatnią rundą faktycznie te oczekiwania wzrosły aż tak wysoko i apetyt był aż tak wysoko, że faktycznie obrona jest na pewno niełatwiejsza, a troszkę trudniejsza niż zdobycie pierwszy raz.
Wpisałeś się na karty historii czarnego sportu, a mnie zawsze interesuje, jak patrzę na zmagania sportowców, co się dzieje w ich głowach. Jesteś przed taśmą, przed tobą ostatni bieg, to jest coś, co cię motywuje, coś, co wyzwala, nie wiem, jakiś w tobie motywujący strach. I co się dzieje wtedy w twojej głowie?
Szczerze, ja się troszkę uspokajałem takim jednym moim zdaniem, że nic nie muszę, a mogę. Bo mam to już i nic na siłę, wyżej pępka nie podskoczysz nieraz, tak? Także, ale druga myśl, że Bartek, jeżeli to zrobisz, zrobisz to, o czym marzysz, także zrób wszystko, co umiesz, co myślisz za słuszne w danym momencie i gdzieś tam myślę, że takie swoje po prostu zwykłe myśli też wprowadzają organizm w taki stan, gdzie po prostu czujesz się jako zawodnik pewniejszy, pewny swoich umiejętności i że nie ma rzeczy niemożliwych, że po prostu możesz to zrobić.
To wszystko w magazynie sportowym. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.